Telegram z krańca świata.
Dzień dobry panie Piotrze.
Dzień dobry, pozdrawiam z Tajwanu, nadal będącego częścią wolnego świata.
Ale jak chcą niektórzy, to już niedługo całkiem. Chociaż to...
No albo jeszcze inni, jak, tak jak Ursula Le Guin w powieści Wydziedziczeni, to wolnym światem jest Korea Północna, Chiny i wszystko to, co nie dało się jeszcze międzynarodowej, że tak powiem, organizacji banków. Więc to zależy od punktu widzenia. Nawiązuje do samego prologu całej książki, który jest absolutnie wybitny. Jest po prostu porażający, jeśli chodzi o wizję tego, jak można patrzeć inaczej na rzeczywistość.
Tak, to prawda. Wydziedziczeni to książka, w której człowiek znajdzie bardzo dużo odniesień, chociażby ten mur, który na tym księżycu funkcjonuje wokół tego kosmoportu chociażby. I tak dalej, i tak dalej. Ale kto zainteresowany, no to po książkę Urszuli Le Guin powinien sobie czym prędzej sięgnąć. To nie jest łatwa lektura, nie strzelają się wyłącznie, albo w ogóle ma prawie nie. Natomiast...
No, nawet dokładnie.
Natomiast ona zostaje na przysłowiowym sicie i człowiek się później tej wizji pozbyć nie może.
To jest... Książka, jak ktoś zna Urszuli Le Guin powieści, to jest książka, w czasie której został wynaleziony Ansible, znany m.in. z Grindera.
A to nie wiedziałem, mówiąc szczerze, to dobrze coś wiedzieć, także okej. Okay. No ale panie Piotrze, my tu gadu o fantastyce, no, moglibyśmy tak pewno przez kilka godzin, a tu dzisiaj nas temat goni, a mianowicie takie sprawy związane z geopolityką, a konkretnie blef, negocjacje, ale i też, co jeszcze? Co tam jeszcze miało być?
Straszenie.
Straszenie, no właśnie.
I straszenie wszystko.
Tak. No to, ale o co chodzi?
No, chodzi o to, że już rozpędzamy powoli promocję tej książki o geopolityce, którą miałem napisać w październiku, ale po prostu nie dało rady tego zrobić wcześniej. Także jeszcze raz wszystkich przepraszam. Książka dosłownie w ciągu tygodnia już będzie ukończona i będzie gotowy e-book od ręki. Także ktokolwiek chce dostać e-booka, to zapraszam na Patronite'a. Tam wszystkim patronom wersję niekomercyjną rozdaję zgodnie z zasadami tamtych wspomagań. Natomiast będziemy rozmawiać o prawidłach geopolityki i prawidłach związanych z psychologią, czyli tym, w jaki sposób ci geopolityczni decydenci i aktorzy geopolityki, którzy decydują w imieniu państw, w imieniu imperiów, w jaki sposób oni podejmują decyzje i w jaki sposób wpływają nawzajem na swoje własne decyzje. Teraz jest kilka takich głównych prawideł. No, przede wszystkim te prawidło, które jest... takie podsumowane w moim chyba jednym ulubionym geopolitycznym powiedzonku, które brzmi: wojskowi i dzieci lubią się straszyć. Więc to powiedział polski dziennikarz, on cały czas zapominał jego nazwiska, zaraz mi się przypomni. Natomiast co jest istotne? Straszą się nawzajem żołnierze, politycy, mąż i żona, odejdę od ciebie, a odchodź, cholera, jak dobrze. Prawda? Na tej zasadzie. I blefy są sprawdzane albo są niesprawdzane, bo to, co właśnie zrobił ten mąż, to powiedział właśnie sprawdził i blef swojej małżonki. Inną wersją tego kawału jest: nie będę się do ciebie odzywać, a mąż odpłaca dzięki Bogu. Więc trzeba mieć nerwy na wodzy. Ja niedawno miałem, w dalszym ciągu mam aferę. Ktoś mnie po złości oskarżył o kradzież książki ze stoiska na targach książki tutaj w Taipei i sprawdziłem ich blef. Po prostu zmyślili sobie historyjkę. Ja wymusiłem rozmowę w korespondencji pisemnej, a nie telefonicznej, bo próbowali do mnie dzwonić i jakoś zastraszać, czy nie wiem, co naprawdę tak naprawdę chcieli. Natomiast śmieszne było to, że nie zażądałem od nich maili. I sprawdziłem ich blef. No i w tym momencie ich cały plan, nie wiem, do czego chcieli mi zastraszyć. Generalnie tak się robi, żeby pozyskać jakiś asset, czyli jakiegoś współpracownika, jeżeli to są jacyś kolesie z jakiegoś wywiadu, czy kontrwywiadu, czy tajwańskiego, czy polskiego, czy kogokolwiek, no to ich w sposób spektakularny spalił na panewce. Natomiast ja jestem, tutaj nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jest taka książka, pewnie nie wiedzą, jest taka książka Wywiad i kontrwywiad Tomasza Fornuckiego. To jest tom ponad 1000 stron. na temat właśnie wywiadu. To jest książka, która jest podręcznikiem właśnie jakiś dla służb operacyjnych, jak historia wywiadu po prostu, bardziej niż jakieś tam podręczniki tego, jak przesłuchiwać z wiaderkiem wody, tak jak Amerykanie to robią, albo w inny, nie do końca przyjemny sposób. Natomiast ktoś odwróci i zobaczy na tyłek tej książki, to zobaczy tam moją rekomendację, ponieważ autor jest fanem wręcz książki 36 forteli, co dla mnie jest wielkim zastrzykiem dopaminy, natomiast poprosił, żebym udzielił mu zaszczytu napisania właśnie takiej rekomendacji. Napisałem jednym zdaniem, które kiedyś wymyśliłem bardzo dawno temu i stwierdziłem, że muszę to kiedyś wykorzystać. Otóż napisałem coś takiego, że książka jest tak świetna, że całą ją zabazgram i zdewastuję notatkami, uwagami i komentarzami. Więc i podpisany autor 36 forteli. Więc wracając do historii, która polega na tym nieudanym blefie ludzi, którzy chcieli mi oszkalować czy szantażować. Problem polega na tym, że jak inaczej, takie prawidło straszenie. Jak się straszy, to tylko tak się należy straszyć, co oni właśnie tego nie zrobili. Można straszyć tylko tym, co można faktycznie wykorzystać, jeżeli ktoś nie sprawdzi ten blef. Więc jak mówimy, że koledze, jakiemuś bliskiemu koledze w żartach, prawda, przy ognisku na przykład, albo przy grillu, zabije cię, prawda, no to wiadomo, że to ten nie jest żadne są strachy na lachy, tylko po prostu takie przyjacielskie przepychanki. Natomiast jak nie wiem, pan ma jakieś przykłady, jakieś dowcipne najlepiej?
Tak, zaraz, żebym kogoś zabijał albo blefował.
No nie, jakoś straszył tak leciutko, na przykład. Nie dostaniesz kieszonkowego, jak nie odrobisz lekcji, na przykład. O, i to jest realna groźba, prawda? Nie, co prawda, z teatru wojennego geopolityki, a właśnie generalnie wręcz przeciwnie, ogniska pojedynczego, ogniska domowego, ale właśnie spełnia to kryterium, że jest to do zrealizowania.
No tak, ale wie pan, przyjdzie matka i powie, a to ja ci dam, nie przejmuj się. I to jest rozbijanie blefu.
No to wtedy pan może powiedzieć, że tak, to ja nie pozwolę na czym jutro.
I no widzi pan, i pan eskaluje konflikt i tak się powoli narasta wojna domowa w domu.
Dokładnie tak. I zresztą taki na marginesie, takie wojny płciowe to teraz jest część, to jest część wojny kulturowej, jaka się toczy w Stanach i także w Polsce do nas dotarło oczywiście. Natomiast jest taki świetny film z Michaelem Douglasem, Wojna Róż. To jest nawiązanie do takiej wojny dwóch rodów w Anglii. Natomiast to jest też film nakręcony przez Hollywood. Właśnie mąż z żoną właśnie się pożarli, wyeskalowali wszystkie zachowania dominacyjne i takie toksyczne, kierowane do siebie nawzajem. No, co nie do końca pozytywnie się skończyło, nie będę zdradzał. I się nie lubię filmów obyczajowych. Ja lubię filmy, w których się strzelają i są wybuchy. Więc obyczajowe nie, ale jak ktoś lubi, to na pewno się bardzo, bardzo mi się spodoba. Ale wracając do geopolityki, oprócz straszenia, mamy też właśnie blefy. Co to są blefy? To jest grożenie konsekwencjami, jeżeli ktoś czegoś zrobi i nie zrobi, albo jeżeli coś zrobi. I teraz blef można, co można zrobić? Łyknąć, czyli dać się zastraszyć, dać się zdominować decyzyjnie, albo można sprawdzić ten blef i się spytać, no to zapraszam na tej zasadzie. Więc i to właśnie mniej więcej, już nie będę zdradzał więcej szczegółów, bo to sprawa jest jeszcze nie do końca, że tak powiem, sfinalizowana. Natomiast ja mniej więcej w ten sposób sprawdziłem tam tą zagrywkę. Znaczy pokazałem, że nie dałem się zastraszyć, bo istnieje coś takiego, co w Siła psychohistorii, jak ktoś czytał, to już wie, albo z innych źródeł. Istnieje coś takiego jak assert domination, czyli mówiliśmy to o tym wielokrotnie w czasie naszych rozmów, czyli pokazać kto, znaczy to jest nieprzetłumaczalne słowo. Gdyby ktoś, właśnie, już się raz pytałem, bo pamiętam, gdyby ktoś wiedział, jak to dobrze przetłumaczyć na polski, moim zdaniem się nie da. Assert domination, czyli zadeklarować, a jednocześnie dokonać aktu ustanowienia dominacji, czyli pokazania, kto tu rządzi na tej zasadzie. Więc może pokazać, kto tu rządzi, to jest dominacja, bo dominacja i rządzenie to są też dwie różne rzeczy. No, rządzenie to jest zdolność rozkazywania innym, nakazywania innym, żeby coś robili albo żeby czegoś nie robili. Dominacja to jest coś takiego, że to wychodzi samo przez się, że nasze decyzje są ważniejsze, także to jest jakiś termin bardziej ogólny. Natomiast Wracając do tego straszenia blefu i dominowania, to i sprawdzania blefów, w geopolityce jest to absolutna codzienność. W tym pokerze geopolitycznym wszystkie państwa, znaczy może inaczej, wszyscy decydenci, którzy kierują państwem, począwszy od jakichś tam generałów, pułkowników, a skończywszy na jakichś tam ministrach i głowy państwa, czy jakimś królu, czy kimkolwiek, wszyscy oni się nawzajem straszą. Na przykład są świetne bitwy opisane w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie, w którym to, co żołnierze robią, dowódcy, to na przykład stają na krawędzi jakiegoś wzgórza albo wzniesienia i biorą do siebie też do szeregów ciury obozowe, czyli ludzi, którzy nie są zdolni do rzeczywistej walki w bitwie, ale dzięki temu z daleka oni wyglądają tak, jakby ta armia byłaby większa znacznie. W związku z tym, jeżeli chcemy, to już łączę teraz to, co starożytna grecka sztuka wojenna i jednocześnie chińska, bo słowami Sundzy będę przemawiał teraz. Jeżeli chcemy, żeby przeciwnik zaatakował, to stawiamy żołnierzy w kilku, zawsze mi się to myli, nie w szeregu, tylko w rzędzie, że jeden za plecami jednego jest drugi, za plecami drugiego jest trzeci, jak ktoś mówi. Bo przyznam, że zawsze się temu przy tym gubię.
Oj tam. Już pan przedstawił, jak to wygląda.
W
kolejce stoją, tak, dokładnie.
Dobrze, wiadomo, o co chodzi. Tak, w kolejce, tak, no tak. Prawda? Czyli chcemy, żebyśmy wyglądali na mniejszych, no to w takim razie ustawiamy ich tak właśnie jeden za drugim i wtedy przeciwników, jeśli ale ich mało, atakujemy. A jak chcemy nastraszyć, żeby tamten zrezygnował z ataku, to co robimy? No oczywiście bierzemy tych ciurów obozowych i stawiamy, jak zwyczajowo na przykład stawia się trzech czy czterech żołnierzy na przykład w falandze, jeden za plecami drugiego, no to żeby poszerzyć tą falangę, to się stawia tylko dwóch żołnierzy. Teraz z daleka to wygląda tak, że ta falanga jest strasznie szeroka, czyli trzeba uciekać. Ale są inne metody, znacznie bardziej wyrafinowane, jakie przekopywałem się, pisząc właśnie te 36 forteli, które tak nie wróciły mnie na pozycję rekomendującego książkę o historii wywiadu. To moim ulubionym była historia Hannibala w czasie jego kampanii w Italii. Polegało to na tym, że miała być bitwa, w której Hannibal miał mniejsze siły i zaprosili posła z przeciwnika. Poseł zawsze jak przychodzi do obozu swojego przeciwnika, no to ma oczy szeroko otwarte i wszystko nagrywa telefonem. A jak nie telefonem, to po prostu mózgiem, bo wtedy telefonów nie było. I co zrobił Hannibal? Hannibal zainscenizował, że w chwili, kiedy oni tam przechodzili się z tym posłem, szli do jakiegoś tam, do jakiegoś miejsca, to nie ma nic znaczenia, do jakiegoś namiotu sztabowego powiedzmy, to nagle przybiegł posłaniec, zdyszany po prostu w ostatnim sił i radośnie wykrzyknął, że posiłki przybyły. Domyślę, że przybyli sojusznicy tego Hannibala po to, żeby właśnie stanąć do bitwy przeciwko Rzymianom. No i co z Rzymianami stwierdzili? No to w takim razie to my jednak kiedy indziej stoczymy tą bitwę. Na razie dziękujemy, do widzenia. Przestraszyli się. Więc na tym polega bardziej takie średnio zaawansowane straszenie. A tak jak wygląda absolutnie straszenie na poziomie geopolitycznym, to możemy sobie, i tutaj praca domowa, obejrzenie filmu, to możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało w filmie 13 dni z Kevinem Costnerem. Nie pamiętam innych autorów, natomiast film jest na temat kryzysu kubańskiego, czyli w sytuacji, w której Chruszczow po tym, jak przejął władzę, nie krótko, stwierdził, że Kennedy jest słabym prezydentem i da się zdominować. Przeniósł rakiety na Kubę średniego dystansu po to, żeby wymusić na Amerykanach, to wiemy po fakcie, chociaż nikt tego nie potwierdza, ale to wiemy, to jest taka publiczna tajemnica powiedzmy. Chodziło o to, żeby Amerykanie umieścili swoje rakiety wycelowane w Rosji, w Turcji. To naruszało równowagę sił. W związku z tym Chruszczow wyszedł z planem, czy stwierdził, że jest właśnie Kennedy słaby i że zrobi taką zagrywkę, że rakiety ustanowi w Kubie, co jakoś by równoważyło, prawda? Czyli oba państwa się bardziej szachują, ale w tym momencie zachodzi coś takiego jak niestabilny stan równowagi. Wcześniej, gdyby nie było rakiet ani w Turcji, ani na Kubie, to byłby stabilny, prawda? Oni się mierzą do siebie z tych rakiet, ale każdy ma na swoim własnym macierzystym terytorium. Natomiast kiedy te rakiety są w odległości 10 minut, czy tam 15, czy nawet 20 od terenu macierzystego, to jest za krótki czas na reakcję. W związku z tym wszyscy, że tak powiem, nie do końca mogą spać w nocy. W związku z tym skończyła się cała afera. Świetny film jest świetnie zrobiony i tam są pokazane właśnie miejsca, jak ludzie się straszą, wymuszają na sobie rozmaite decyzje, jakoś karmią się fałszywymi informacjami, próbują się dogadać jednocześnie. To jest fascynujący przykład. Skończyło się tak, że oczywiście, jak wszyscy znamy z historii, Rosjanie wycofali te rakiety pod presją opinii międzynarodowej między innymi, ale także kwarantannę morskiej, czyli Amerykanie zaczęli zatrzymywać i sprawdzać ładunek statków płynących w kierunku Kuby. I po jakimś czasie, po kilku tam chyba miesiącach, już nie wiem dokładnie ilu, rakiety amerykańskie zostały wycofane z Turcji. Czyli generalnie Chruszczow osiągnął swoje, ale wszystkim się zrobiło, że tak powiem, miękko w nogach, nie mówiąc, już nie chcę mówić na antenie, że tak powiem, dosadniej. No i na tym polega straszenie. Straszenie, blefowanie i dogadywanie, i negocjowanie jednocześnie. A często jest tak, że jeszcze dochodzą do tego jawne działania zbrojne, w których żołnierze obu stron się zabijają. Także wszystkie te procesy zachodzą jednocześnie.
Ale mówiąc szczerze, historia, którą pan przedstawił, zawsze mi się kojarzyła jednak z tym, że to Rosjanie, czy też lud radziecki potrafił jednak te możliwości wykorzystać, bo tak de facto, tak jak pan to powiedział, Chruszczow osiągnął to, czego chciał, a w dodatku jeszcze dosyć potężnie Zachód nastraszył. Owszem, tak w takich kategoriach wizerunkowych, no to Stany się pokazały, zrobiły blokadę morską i tak dalej, ale de facto musiały w pewnym momencie wziąć swoje rakietki i pojechać z nimi do domu. Czyli tak naprawdę z tego starcia, no to kto wyszedł zwycięsko?
Świat. No, nie wiem, kto naprawdę wyszedł. Może to zależy, jaką propagandę pan uzna za swoją własną, no i bronimy swoich.
Nie, to prawda, oczywiście. Gdzieś tam zawsze jest ten mit wolnego świata i zniewolonego narodów właściwie pod panowaniem rosyjskim, czy też radzieckim, czy jakkolwiek. To oczywiście jedna z wizji możliwych, ale w każdym razie ja bardzo pragmatycznie do tego podchodzę. Ktoś, najpierw nie było rakiet w ogóle, później były rakiety w Turcji, no to później się pojawiły rakiety na Kubie. Wrzask się zrobił, że wolny świat zagrożony, po czym rakiety zniknęły i z Kuby, i z Turcji.
A wie pan, że tutaj może nie wszyscy wiedzą, przepraszam, że tak wejdę w słowo, Kuba to jest skrót. I czy wie pan, od czego to jest skrót? Kuba?
To będzie jakiś dowcip?
Nie, ja jestem osobą poważną i jak jest geopolityka, to nigdy nie żartuję.
To słucham niniejszym.
Komunizm u brzegów Ameryki.
No rzeczywiście. I on tam do dzisiaj jest, co gorsze. No dobrze. Panie Piotrze, pożartowaliśmy się, pośmialiśmy się, jak to było w 40-latku. No i jedźmy dalej do geopolityki. Przedstawił pan przykład takiego stroszenia się, blefowania. No dobrze, a te negocjacje mnie jeszcze i gdzieś tak intrygują. No bo one się rzeczywiście nasuwają, jak się już dobrze postraszymy i trochę poblefujemy, to trzeba by pogadać. No ale czasami, myśli pan, że czasami człowiek nie ma oporów po takim straszeniu, żeby do stołu siąść?
No problem polega na tym, że to zależy. Każdy przypadek jest inny i trzeba rozumieć motywację przeciwnika. A te straszenie i negocjowanie i deklarowanie, ile my jesteśmy gotowi pójść do przodu po to, żeby osiągnąć nasze cele, a ile myślimy, że tamci są gotowi, no to jest przedmiot fascynujący. Jedna rzecz, która zdarzyła się w ostatnich dniach, tylko nie potwierdziłem tego, gdzieś tam mi mignęło, może pan potwierdzi, to podobno Zeleński, prezydent, ten aktor, który został prezydentem, Reagan, tak. Nie, to w Stanach, na Ukrainie to też było. Chyba jest. Dobrze, żarty na bok. Podobno powiedział, że amerykańscy żołnierze też będą ginąć na Ukrainie wkrótce. Czy to słyszał pan to? Taką wypowiedź?
Nie słyszałem. To zaskoczył mnie pan i zaniepokoił lekuchno.
Widziałem fragment, ale teraz są już te wszystkie sztuczne inteligencje, więc nie wiem, czy to ktoś sobie wymyślił. No, widziałem to w jednym źródle, ale muszę potwierdzić, czy faktycznie to mówił. Gdyby tak było, to Ukraińcy generalnie, którzy wygląda na to, że będą się jeszcze długo boksować z Rosjanami na swoim własnym terytorium. Od dawna to próbują robić, tak jak było z tymi dwoma rakietami, które spadły na teren Polski. Dla nich zbawieniem byłoby to, gdyby Rosjanie w jakiś sposób przez przypadek zaatakowali NATO, albo po prostu, żeby kraje Zachodu włączyły się fizycznie do wojny, nie tylko w jakiś sposób taki skryty, że tylko broń wysyłają, albo że tylko ochotnicy, jacyś tam kontraktorzy, czyli najemnicy przyjeżdżają, żeby walczyć fizycznie jako osoby. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz w kwestii negocjacji. Amerykanie podobno też powiedzieli, to też zobaczyłem to w cenocie wczoraj, nie zdążyłem tego jeszcze sprawdzić. Amerykanie stwierdzili, że będą domagali się odzyskania przez Ukrainę Krymu, co jest poinformowaniem de facto Rosji, że wojna będzie trwała nie do jakiejś tam, że inaczej, że Zachód nie pozwoli Rosji zatrzymać zdobyczy terytorialnych, licząc od Krymu w 2014 roku. To jest postawieniem, przy czym oni nie potrafią tego dokładnie zacytować, bo to po prostu rzeczywiście, przepraszam za to, w przelocie usłyszałem. Natomiast jeżeli rzeczywiście to miało miejsce, tego typu wypowiedź, to ona oznacza jedno i tylko jedno. Wojna będzie eskalować. W tym sensie, że strona Zachodu zadeklarowała, że nie zadowoli ją jakiś kompromis, czyli na przykład, że Rosjanie się z połowy wycofają, że Krym sobie zatrzymają, ale oddadzą część kontynentalną Ukrainy. Nie. Amerykanie zadeklarowali, że wszystko albo nic. W związku z tym to wyznacza, że tak powiem, ramę wojny, co jest jednocześnie jak gdyby tipowaniem przeciwnika, to znaczy podpowiadaniem mu, jakie są granice decyzyjne drugiej strony. I Rosjanie w takim momencie mogą stwierdzić, aha, skoro tak, no to my musimy zaangażować większe siły po to, żeby na pewno wygrać militarnie. Więc proszę zobaczyć, że uczciwość i szczerość w tego typu negocjacjach nie popłaca. Zawsze trzeba przeciwnika trzymać w niepewności co do tego, czy coś zrobimy, albo czy czegoś nie zrobimy, albo jakie są nasze cele minimalne albo maksymalne. I tutaj mogę wam zacytować i opowiedzieć coś, co rzeczywiście się zdarzyło, co jest potwierdzone, bo mam to zresztą w notatkach i nawet już w tej książce, bo już jest na ukończeniu, tak jak powiedziałem, został tydzień pisania. Co się stało w 2021 roku w sierpniu? Amerykanie wycofali się z Afganistanu. I w jaki sposób się wycofali? To podchwytliwe pytanie, więc pewnie pan nie będzie chciał odpowiedzieć. Ale czy skompromitowali się, czy też się nie skompromitowali Amerykanie wycofując się?
To ja odpowiem tak. Ja odnoszę wrażenie, proszę się na mnie nie powoływać, że to miało wyglądać, jakby uciekali stamtąd w panice i że to był rodzaj prowokacji, a przeznaczony, broń Boże, nie dla talibów. To miało wyglądać, że Ameryka osłabła, Ameryka jest po prostu zagoniona w kozi róg, ucieka, jest słaba i niedecyzyjna. I to miało sprowokować w zupełnie innej części świata no to, co tak naprawdę sprowokowało, tak.
Dokładnie. I w moim przekonaniu dokładnie tak właśnie jest. Natomiast istnieje jeszcze jeden czynnik. Ja tam w jednym z esejów właśnie książki, którą niniejszym tutaj zachęcam do tego, w jednym z esejów zacytowałem słowa Wojciecha Szewko, to jest doktora Wojciecha Szewko, to jest specjalista od Bliskiego Wschodu, w moim przekonaniu wybitny. Natomiast on właśnie podchwycił tą narrację, że Amerykanie straszliwie się skompromitowali, jak można tak zrobić, że zostawić tyle sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w drugiej części tej samej wypowiedzi, w jakimś tam wywiadzie dla jakiegoś radia, czy nie radia, już nie pamiętam, stwierdził, że wycofanie się Amerykanów zostawia inaczej, pobyt Amerykanów w Wietnamie przez 20 lat nic nie dał. Natomiast chwilę, paręnaście minut później w czasie tej wypowiedzi stwierdził, że stacjonowanie Amerykanów w tamtej okolicy, czyli w Afganistanie, zablokowały plany geopolityczne wszystkich sąsiednich państw. I to jest bingo. To jest czyli obserwacja pierwsza. Rzeczywiście, ja i z tą drugą obserwacją się zgadzam, a z pierwszą była nie do końca moim zdaniem przemyślana. Co zrobili Amerykanie? Będąc fizycznie obok Pakistanu, kontrolowali, co się dzieje między Pakistanem a Chinami, bo Chiny, proszę, pamiętajcie, wybudowały jedną drogę przez te wszystkie wysokie góry między Chinami a Pakistanem po to, żeby zrobić dostęp do portu w Gwadar, na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, po to, żeby ominąć całą tą cieśninę Malaka, całe te mrowie państw, z którymi się tam boksują, te wyspy usypywane i na których się budują lotniskowce. Przepraszam, lotniska. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy. Proszę zobaczyć, skoro Amerykanie... Znaczy, ten sprzęt się nie da wykorzystać, moim zdaniem, dlatego, że no, Amerykanie musieliby dawać im części zamienne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o broń krótką, to jak najbardziej by się dało, bo naboje sobie można wyprodukować albo dokupić. Co zrobili Amerykanie? Zostawili masę sprzętu talibom, czyli co zrobili? To jest hipoteza oczywiście, bo nikt tego nie napisał i nie podpisał i nie przedstawił pieczątki, że tak jest. Uzbroili tych talibów po to, żeby zdestabilizować Afganistan, żeby tym państwom, które nagle zobaczyły, że w Afganistanie jest tak zwana próżnia geopolityczna, czy też polityczna, zależnie od kontekstu. I w takim wypadku, czy ani Pakistan, ani Chiny, ani tam nikt w okolicy nie będzie miał swobodnego dostępu, żeby zająć miejsce Amerykanów, bo będzie musiał się układać z talibami, którzy są uzbrojeni po zęby. Czyli zobaczcie, że wydarzenia, które z punktu widzenia, gdyby ich nie przemyśleć, gdyby po prostu pierwsze wrażenie wziąć do podjęcia oceny, co się zdarzyło, to Amerykanie dali plamy, Biden to powinien iść do domu starców, a nie do Białego Domu, prawda, co oni tam robią, przecież Ameryka ma być silna i tak dalej, a nagle się okazuje, że Amerykanie, całkiem to jest prawdopodobne, bo przypominam, że hipotezujemy w tej chwili, zrobili podwójnie sprytną rzecz, robiąc z siebie błaznów. W cudzysłowie oczywiście.
No tak, ale ja wrócę jeszcze do tej wcześniejszej pana wypowiedzi. Dzisiaj mówimy o straszeniu i stroszeniu. No to pan mnie dobrze nastraszył, mówiąc szczerze, tą jeszcze niesprawdzoną wypowiedzią na temat eskalacji wojny. No bo wie pan, to mi zawsze przypomina tego rodzaju przepychanki, tego rodzaju straszenie. To jest taka sytuacja, był taki film z aktorem Deanem, gdzie oni jechali samochodami naprzeciw siebie i kto pierwszy stał się cieniasem, no to skręcał i już nie jechał. No i wie pan, to można doprowadzić, ten konkurs, te zmagania można doprowadzić do końca, czyli do zderzenia. I tego zderzenia najbardziej się trzeba obawiać.
A to pan nawiązuje, to przepraszam. Tak, to muszę... Ja zamieściłem przykład z filmu Bohater ostatniej akcji z Arnoldem. Właśnie w książce 36 forteli, tak do niej wracamy chyba dzisiaj jeszcze, pewnie zaraz wrócimy, nie wiem. Generalnie akcja polegała na tym, że z jednej uliczce gdzieś tam w jakimś tam mieście, w Los Angeles, na jednej krańcu stan ten zły bohater negatywny, tak gazowali silnikiem, żeby na czołówkę właśnie pojechać na Chickena, a z drugiej strony Arnold. No i rozpędzili się i doszło do katastrofalnego zdarzenia, przy czym Arnold przeżył, wyszedł, a tamten po prostu wyleciał przez szybę, generalnie był wyłączony z akcji, że tak powiem. Natomiast Arnoldowi nic się nie stało, dlatego że miał poduszki powietrzne. I Arnold, jak wyszedł z samochodu, temu dzieciakowi, który był głównym bohaterem tego filmu, powiedział z dumą i całkowicie zasłużoną dumą, że od początku wiedział, że tamten model nie miał poduszek powietrznych, a jego własny samochód miał, więc mógł spokojnie jechać tego na Chickena i doprowadzić do zderzenia, a tamten tego nie wiedział. Więc na tym polega, przepraszam, ale właśnie geopolityka właśnie też na tym polega, że my coś wiemy, a tamten nie wie. I działa w sytuacji niepewności, a to, co powiedziałem o tych cytatach na początku, to też tutaj, jeśli mogę się przyznać, pana Marka tu przeprosić publicznie, te wypowiedzi rzeczywiście miały miejsce, ale żyjemy właśnie w świecie, w którym niepewnością się straszy. Jak coś jest nie do końca niedopowiedziane, zostawia miejsce do wyobraźni, to działa na emocje, na naszą wyobraźnię lepiej się wystraszamy innych niepewnością niż pewnością właśnie.
A o tym, że to jest prawda, no to ja proponuję Państwu sięgnięcie do lektur, które fascynowały Was na przykład 20 lat temu. I pamiętacie książki, które żeście czytali w tamtych czasach i niestworzone rzeczy o nich pamiętacie. Ja kilkakrotnie próbowałem tego rodzaju zabiegów i o ile, mówię, dobrze pamiętałem dialogi, to wydawało mi się, że w opisach znajdę niesamowite, baśniowe światy. Tymczasem znajdowałem po kilka zdań, a tak naprawdę te baśniowe światy to była moja wyobraźnia, która przy okazji czytania tych książek mocno była uruchomiona i stąd się brały te baśniowe światy, a nie stąd, że tam je autor tak naprawdę zawarł. No, znowu, dyskusyjna rzecz, bo ponieważ zawarł tych kilka zdań, które mnie sprowokowały do wyobrażenia sobie, to jest dokładnie ten sam mechanizm, o którym pan Piotr mówi. Czyli jak kogoś dobrze nastraszymy, to właśnie tak, żeby pracować zaczęła jego wyobraźnia. Wtedy będzie naprawdę przestraszony.
Dokładnie tak. A jeśli chodzi o ten cytat, ten taki niepewności, o którym powiedziałem, że nie do końca w przelocie go zobaczyłem, to proszę zobaczyć, że Amerykanie to powiedzieli, pozwólcie, że to jest ich deklaracja taka rycerska, prawda, z odkrytą przyłbicą, że takie są nasze cele, ale oni mogą straszyć, to jest po pierwsze, ale tak jak powiedziałem jeszcze wcześniej, Rosjanie mogą stwierdzić, aha, to znaczy, że my musimy eskalować, ale w takim momencie, kiedy oni muszą eskalować, to co będą robić? Już i tak jest wojna, ale zaraz zrobią jeszcze bardziej godne potępienie wojenny czyn i tym bardziej zostaną potępieni przez opinię międzynarodową, czyli tak naprawdę wypowiedź Amerykanów ze strony amerykańskiej mogła być rodzajem sprowokowania, próby sprowokowania Rosjan do tego, żeby sami się w jakiś sposób wkopali wizerunkowo.
Aż się boję pomyśleć, na czym będzie to wkopanie wizerunkowe polegać, naprawdę.
No więc ja też się boję tego. Zobaczymy. No żyjemy w ciekawych czasach i to nie jest powiedzenie chińskie. Ja próbowałem je znaleźć, bo tam jest parę osób publicznych powiedziało, już nie będę mówił po nazwisku, powiedziało, że jak to Chińczycy mówią, żyjemy w ciekawych, w ciekawych czasach. Są różne warianty tej opowiastki. Z całą pewnością nie jest chińska.
No ja już ją słyszę, wie pan, od 40 lat, że to chińskie, a pan tymczasem rozbija.
200 zł, dobra, 200 zł mówi, że to nie jest chińska, chińskie powiedzonko. Publicznie, jak ktoś, miesiąc czasu, jak ktoś znajdzie w ciągu miesiąca źródło, że to jest chińskie powiedzonko, dostaje ode mnie 200 zł, darowizna.
No proszę państwa, pieniądze leżą na ulicy, rzekłbym, no to teraz proszę przetrząsać.
Ja się nie zakładam, jak nie wiem, że wygram, bo przeszukałem cały internet chiński w poszukiwaniu, także nastraszyłem, teraz się nikomu nie będzie chciało poświęcić czasu, żeby skontestować moje powiedzenie, a może nie przeszukiwałem tego internetu, tylko tak straszę.
No właśnie.
I na tym polega właśnie gra geopolityczna.
I straszenie się, bo właśnie pan zadeklarował przeszukanie całego chińskiego internetu. A więc człowiek sobie myśli, tak jak pan to powiedział, nie, no jak już przeszukał ten gość, który zna w dodatku chiński, to co ja tu, biedny żuczek, będę te Baidu niepokoił i tak dalej, nie, no to odpuszczę sobie. No i osiągnął pan swój cel, no i 200 zł bezpiecznie.
Tak jest, nikomu się nie będzie chciało teraz, bo za mała jest stawka, że za duże prawdopodobieństwo. Inaczej, jak na samym początku, jak powiedziałem ten zakład, to jeszcze jest, ktoś może kalkulować, a poszukam, to znajdę, bo plebaniak pewnie nie poszukał, ale jak teraz plebaniak powiedział, że przeszukał i nie znalazł, no to teraz stawka jest taka, że nikomu nie będzie się chciało od podobnego czasu zainwestować. Czyli co robimy w tym momencie? Wpływamy na system motywacyjny, na przestrzeń decyzyjną naszego przeciwnika i zniechęcamy go do skonfrontowania się z nami. A politycy, to wystarczy włączyć telewizor, to robią na co dzień.
Ale wie pan, co mi przyszło do głowy, kiedy pan to powiedział, że to ten mechanizm, który pan tutaj zasygnalizował i pokazał jego działanie, on nie obejmuje osób takich zawziętych, upartych, czy gdzieś tam opierających się o jakieś takie patologie, więc tacy przywódcy, takie satrapie różnego rodzaju, no to one są odporne na coś takiego, no bo jak ktoś jest tak lekko zaburzony, no powie sobie, a ja jednak pokażę temu Piotrowi Plebaniakowi, że jest tam, jak nie, to wymyślę albo stworzę stronę, ale będzie.
Tak.
No i wtedy jest problem.
No ale właśnie nie do końca problem, dlatego że i tu znowu wiedziałem, że tak będzie, znowu wrócimy do 36 forteli. Tam jest definicja wojny z podręcznika Marines. Są dwa podręczniki. Jeden taki rzeczywiście jest Field Manual, a drugi jest taki filozoficzny. I z tego filozoficznego, ja przekopując się przez różne rzeczy, przez różne lektury, znalazłem coś takiego. Wojna to jest pojedynek dwóch ludzkich woli. Koniec cytatu. To są dwie ludzkie determinacje. I chodzi o to, żeby być lepiej, mocniej zdeterminowanym niż tamten. Więc jak znajdzie się ktoś, kto robi na przekór, no to trzeba zastosować wobec niego inną taktykę, czyli taką, która go zdeenergetyzuje, która sprawi, że tą determinację utraci. To też jest inny, że tak powiem, inną drogę się kierujemy, niż nie straszymy go w takiego, bo właśnie to straszenie determinuje go.
Tak, nakręca.
Jest ten fragment, znaczy fragment, jest koncepcja wzięta ze sztuki wojny, koncepcja z Ziemi Śmierci. Ziemia Śmierci to jest miejsce, matnia, z której nie ma wyjścia i można tylko zginąć, a wygrać tylko jakimś nadludzkim wysiłkiem. I naszych własnych żołnierzy, to jest zalecenie sądzę, naszych własnych żołnierzy trzeba stawiać na Ziemi Śmierci, żeby oni wykrzesali z siebie tą nadludzką siłę uciekli z tej matni, a przeciwnikowi trzeba dać drogę wyjścia albo zaprzestać pościgu. Taki jest na przykład taktyka amerykańskich policjantów, którzy bardzo często nie inicjują pościgu na przykład za samochodem, który przyjechał na czerwonym świetle, albo wiedzą, że przestępca będzie stawiał opór, dlatego że pościg wywoła ten, jak ktoś cię goni, to trzeba uciekać, to żartobliwie, ale pościg wywołuje tą konfrontację, że jest stan konfrontacji, w której tamten ucieka i może wyciągnąć pistolet i strzelić do tego policjanta. Po co? Jak mamy jego tablicę nagrane, to złapiemy go w miejscu zamieszkania, no, na tej zasadzie. Więc wszystko, każdą metodę trzeba starannie opracować na przeciwnika, którego trzeba poznać. Stąd i znowu do sądzy się odwołamy. Znaj siebie, to jest pełny cytat jest, znaj siebie, zapomniałem, znaj siebie i przeciwnika, na samym końcu jest i możesz stoczyć 100 bitew i w żadnej z nich nie odniesiesz porażki. A druga wersja, że nie, i w żadnej nie będziesz zagrożony. Są dwie. Więc no, na tym to polega. Musimy zrozumieć system motywacyjny przeciwnika. Parametry, właśnie to, co już w połowie naszej rozmowy, chyba już zbliżam się do końca, mówiłem, parametry minimalne zwycięstwa, parametry maksymalne zwycięstwa, skłonność do kompromisu, jaki kompromis byłby zadowalający i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest, też sprowadza się do ustalenia, czy konflikt jest postrzegany przez naszego przeciwnika jako sumę zerową, konflikt o sumie, gra o sumę zerowej, czy nie o zerowej. Więc no, to jest skomplikowane, trzeba się sobie to najlepiej rozpisać na kartce papieru, albo sztuka po sztuce właśnie jakieś znajdywać powody, po to się robią jakieś narady sztabowe, burze mózgów i tak dalej, i tak dalej.
Ja to jestem prosty człowiek i ja to bym chciał, żeby pan mi na przykład teraz powiedział. Czyli jak ktoś nas straszy, to zawsze sprawdzać, czy też jednak zawsze nie sprawdzać?
Sprawdzać, zawsze no sprawdzać.
O, to jednak dał mi pan pewną receptę. Właśnie, bo ja żyłem w takim przekonaniu, że jak ktoś dobrze nogą tupnie, to może rzeczywiście nie trzeba się stawiać, bo można za przeproszeniem w gębę dostać, a może jednak czasami warto na takiego tupacza.
A po co ktoś tupie? Dlatego, że on nie chce panu dać w mordę, bo to go naraża na opinię agresora na przykład. Więc jak tupnięcie ma pana zdominować. Więc dlatego ja mam jeszcze po prostu zasadę, że tak powiem, z młodości wyciągniętą, dlatego że mówiliśmy w zeszłym odcinku, w zeszłym tygodniu chyba w tej krótkiej audycji, w tych prawidłach w bibliotekarium. Ja miałem przejścia takie, że ktoś po to, żeby mnie zdominować, przerywał mi cały czas, nie dawał mi wypowiedzi w mojej młodości i dzieciństwie. Więc ja wyrobiłem sobie odruch i jest to odruch kontrolowany. Powiedzmy, że nie zawsze. Natomiast generalnie odruch jest taki, że zawsze, jak ktoś mi przerywa, ja zawsze reaguję. Grzecznie, niegrzecznie, ale zawsze. Z prostej przyczyny. Dlatego, że wtedy, kiedy byłem dominowany, to niestety zostałem zdominowany z sukcesem. I dałem sobie w kaszę dmuchać po prostu. Zrozumiałem te mechanizmy. Dzięki temu właśnie, że widziałem, czułem, że jestem manipulowany, ale nie wiedziałem do końca, jak zacząłem się interesować tą sztuką wojny, którą, proszę zobaczyć, życzę wrogowi podziękować. Teraz niniejszym dziękuję, żebyś po synu zdechł. Wrogom się należy dziękować, dlatego że uczą nas tej determinacji, uczą nas radzenia sobie z takimi problemami i uczą nas w jaki sposób bronić się przed manipulacją. Także to są nasi najlepsi nauczyciele. Zresztą w Grzendera było świetnie to napisane. Nie wiem, czy pan pamięta cytat.
Cytatu oczywiście nie pamiętam, ale Grzendera pamiętam.
No to polecam wszystkim. Tam są świetne przemyślenia właśnie w kwestii najprostszych jakichś rozmów, dominowania się nawzajem między jakimiś uczniami szkoły wojennej, szkoły militarnej. A skończysz się na geopolityce i na wojnie, i na polityce i na debatach między politykami. Także się naprawdę Kart robi fascynujące przemyślenia. Książka jest rewelacyjna. Przeczytałem ją, podejrzewam, że tak z 15-20 razy nie liczyłem. Natomiast film jest taki sobie. Co prawda jest Harrison Ford, ale nie potrafili oddać tego klimatu, który zrobił Carter.
No to prawda, prawda. Film da się obejrzeć, ale bez rewelacji. Cóż, panie Piotrze, no to dzisiaj troszeczkę mądrzejszy, troszeczkę bardziej czujny, właściwie to chyba ważniejsze, bardziej czujny wychodzę z tej naszej audycji. Pięknie panu dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
A jak nie, to... Dobra, powiemy za tydzień, a teraz niech słuchacze czekają w niepewności. Przepraszam, że tak na samo zakończenie, ale rzeczywiście ta niepewność jest kluczem, dlatego że pobudza tą naszą tak zwaną ciekawość poznawczą, to znaczy ciekawość wywoływaną przez dwa czynniki przede wszystkim, kwestie reprodukcyjne i kwestie bezpieczeństwa i przetrwania, czyli jeżeli mówimy, że coś jest czyjś los i prosperity i kurczak w garnku w następnym miesiącu, zależy od tego, że coś zrobi, albo o czymś pomyśli, albo o czymś czegoś ma nie robić, no to w tym momencie ta ciekawość jest pobudzana. Ja cytuję niemal dosłownie wykład profesora Vetulaniego, tego słynnego neurochirurga, który umarł kilka lat temu. Więc generalnie ciekawość poznawcza, najlepiej już tak podsumowując zupełnie na koniec, najlepiej jest pobudzana właśnie tą niepewnością co do niepewnością jutra.
Czyli powinienem powiedzieć, może będziemy za tydzień, a może nas nie będzie, a może
o, właśnie,
nie będzie.
Tak. Słuchajcie, jeżeli będzie wojna, no to odwołamy tą audycję, ale jak nie będzie wojna, to słuchajcie za tydzień, to wszystko wam powiemy i wtedy będzie dobrze.
I tym optymistycznym akcentem do widzenia się, do usłyszenia z państwem.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.